proszę Państwa, jeżeli Państwo słyszą taki trajkot w tle, to to moja sąsiadka. Jestem nad morzem. Pojechałem z Łodzi i czytać książek o Beethovenie.
Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska.
Pan Jerzy zażyczył sobie, proszę nie nagrywać nad morzem. Fale fatalnie wychodzą w dyktafonie i w telefonie. Proszę znaleźć jakieś ciche miejsce. Za oknem mam dyskotekę. Przybój z lat 70., 80., bo urodziny Pana Bogusia od kultury, a za prawymi drzwiami pani rozmawia z wnuczką i telewizor jest włączony tak głośno, że nie sposób własne myśli wysłuchać, a po drugiej stronie inna sąsiadka rozmawia z koleżanką od rana o tym, że ich sąsiad umarł i został skremowany. I jak to możliwe, że nie do trumny? I tak od rana do wieczora. A jest nad morzem. Nad morzem jest cisza. Są mewy i fale. Ostatnie dni lata udało mi się. Świeciło słońce do rana do wieczora, więc uciekałem z tego pokoju. Przyjechałem tutaj jednak nie po to, żeby słuchać Pana Bogusia i sąsiadek, ale żeby słuchać, a raczej czytać o Beethovenie. Bo właśnie kończy się rok beethovenowski. Wielki rok beethovenowski, ku mojemu zaskoczeniu, żadne wydawnictwo nie zaszczyciło wydaniem nowej biografii Beethovena. Można zadać sobie pytanie, po co nowe książki o Beethovenie? Bo takie książki się pokazały i na rynku angielskim, i na rynku niemieckim. W ciągu ostatnich kilku lat kilka naprawdę fenomenalnych i bardzo interesujących studiów biograficznych. Pomijam całą literaturę muzykologiczną, której nie znam. Możemy sobie oczywiście odpowiedzieć, że każdy muzykolog czy wielbiciel Beethovena zna niemiecki lub angielski, może czytać w oryginale. Owszem, ale wydaje mi się, że Beethoven powinien istnieć w krwiobiegu języka polskiego. Nie dlatego, że jest wybitnym kompozytorem. Melomani go będą słuchać. Ale dlatego, że jego życie może być dla nas wzorem, drogowskazem, a na pewno znakiem zapytań. Urodził się pod koniec XVIII wieku. Mając lat 18 przeżył rewolucję francuską. Potem był Napoleon i wielka zawierucha. Świat europejski został postawiony na głowie. To, co zdarzyło się między rewolucją francuską a kongresem wiedeńskim, można porównać do tego, co zdarzyło się w Europie 100 lat później, czyli do ogromnej przebudowy po pierwszej wojnie. My, nasze pokolenie, pomimo II wojny światowej, nie mieliśmy tak wielkich zmian politycznych, społecznych i gospodarczych, jakie nastąpiły w Europie w tym czasie. I wielka rewolucja przemysłowa do tego. Era pary. Proszę sobie wyobrazić, że pod koniec XVIII wieku na ulicach Wiednia królowały jeszcze, uwaga, lektyki. To na początku XIX wieku, kiedy przyjeżdża Beethoven do Wiednia, pojawiły się drożki i wiele powozów. Tak wiele, że był tak ogromny kurz, że nie można było oddychać. Był problem, proszę Państwa, z klimatem. Co robić? Chodzić z chusteczkami? Skrapiać się wodą? Ulicę skrapiać wodą? Przecież nie można oddychać, pisały gazety. No i te wypadki, no i te wypadki. Czy my tego nie znamy? Korki w mieście, smog. W Wiedniu to wszystko już było na początku XIX wieku. I jeszcze para. Ruszyły parowce, ruszyły parowozy. Tą rewolucję znamy, możemy ją porównać do naszej rewolucji cyfrowej. Jak w tym ma się odnaleźć człowiek, taki jak Beethoven? I nie myślę tutaj o muzyku, i nie myślę tutaj o geniuszu. Myślę o zwykłym człowieku, który jest kaleką, bo Beethoven był osobą niepełnosprawną. Tak jak my. My nie widzimy, on nie dosłyszał. Mając lat 25 albo 6, zaczął źle słyszeć. To się zaczęło powoli. Gdzieś w teatrze nie dosłyszał aktora, w jakiejś rozmowie, w restauracji uciekł mu dialog. Nagle okazało się, że zaczyna powoli otaczać go bełkot. Przeraził się, uciekł, zamknął się. A tak naprawdę uciekł i zamykał się do końca życia. Beethoven, pomimo że w swoim słynnym testamencie napisanym w wieku lat 28, kiedy powiedział, że życie zmusiło go do tego, aby być filozofem, czyli człowiekiem, który patrzy na świat z dystansem, który potrafi pogodzić się z tym, co go spotkało, okazało się, że zupełnie sobie z tym nie radzi. Nie potrafił odkryć przyjaciołom i znajomym, że nie dosłyszy. Wymyślał, chował się, udawał człowieka zamyślonego, burowatego. I tak był postrzegany. Nieuprzejmy, impertynencki, głośno krzyczący. Krzyczący, bo po prostu nie słyszał. Jeszcze gorzej, że przestał słyszeć muzykę. To znaczy, próbował jeszcze koncertować z fortepianem jakiś czas, ale musiał zrezygnować z tego, co lubił najbardziej, czyli popisów pianistycznych, a był podobno pianistą świetnym. Próbował dyrygować. Orkiestra się śmiała, więc za Beethovena stał kapelmistrz, który dyskretnie prowadził orkiestrę, sugerując, że proszę na mistrza nie patrzeć. Dochodziło do skandali. I w końcu Beethoven się wycofał. Zamknął się. Prosił producentów fortepianu, aby robili mu fortepiany, które miały jeszcze głośniejszy dźwięk, aby cokolwiek słyszeć. Jeden z młodych pianistów, który odwiedził go i zastał grającego, mówił, że było to nieprzyjemne doświadczenie, bo instrument był rozstrojony, a Beethoven grał strasznie głośno. Kompozycja, jak przyznał, była wspaniała, ale nie do słuchania w tym wykonaniu. I Beethoven z tym mierzył się. Mierzył się z tym, że nie dosłyszał, mierzył się z ludźmi, którzy go nie rozumieli, ponieważ on im nie dawał szans. Nie chciał przyznać się bardzo długo, nie chciał powiedzieć publicznie, przepraszam, po prostu ja nie słyszę. Czy tego nie znamy? Czy potrafimy powiedzieć spokojnie, niedowidzę, wyjąć białą laskę i przejść po ulicy? Przyznaję się jako pierwszy. Ja ciągle udaję, że jeszcze trochę widzę i próbuję chodzić bez laski, doprowadzając do sytuacji, które Państwo znają na pewno. O, narkoman, o, pijany, o, wpadł, ale nawalony. O Beethovenie mówiono dokładnie to samo. Jaki gbur, nie zauważył, potrącił, przecież wołałem go, nawet się nie odwrócił. I tak było do końca życia. Nie umiał ułożyć sobie życia. Pojawiały się kobiety. Kochał się namiętnie w kilku, a może nawet kilkunastu. Podobno się oświadczył kilku, ale czy na pewno? Zrywał wszystkie znajomości i uciekał, ponieważ bał się, że usłyszy, że jest głuchy, że w związku z tym, no trudno, jest genialny, ale jak żyć z przygłuchym, a później coraz bardziej głuchym facetem. Kłócił się z wszystkim, swoją rodziną, dwoma braćmi, ze służącymi, z gosposiami, wyrzucał, zmieniał mieszkania. Mieszkał, jakby to delikatnie powiedzieć, w monstrualnym bałaganie, bo nie pozwalał, żeby ktokolwiek mu pomógł, bo wszędzie śledził podstęp, zdradę. Wszyscy go chcą szukać, bo wiedzą, że on nie słyszy, więc trzeba się schować, trzeba uciec. I uciekał, uciekał, uciekał. Uciekał w muzykę, oczywiście pisał. Rzeczy genialne, choć myślę, że i tak by napisał wiele rzeczy genialnych, gdyby potrafił po prostu powiedzieć, potrzebuję pomocy, nie słyszę, czy ktoś mógłby mi pomóc? Beethoven tego nie potrafił przez całe życie wyciągnąć ręki i powiedzieć, pomóżcie. Cały czas się chował. Powinno się tłumaczyć biografię Beethovena, a jesteśmy w trudnej sytuacji, bo cóż znajdziemy w naszej bibliotece? Przybłęda Boży, Hulewicza z 1929 roku. 90 lat temu wydana książka. Bardzo piękna, dokument raczej epoki i fascynacji autora niż możliwość poznania samego Beethovena, a na pewno nie Beethovena człowieka. Beethoven, wybitny muzykolog Stefanii Łobaczewskiej, też tylko w skanowisku do odsłuchania przez automatycznego lektora. Książka ciekawa, choć też już archaiczna w wielu miejscach, a na pewno jeśli chodzi o człowieka powierzchowna. I wreszcie wydana też już jakiś czas temu książka George'a Ermarka, urodzonego w Wiedniu, zamieszkałego w Stanach, napisana po angielsku, świetne tłumaczenie Ewy Życińskiej. Książka, którą warto przeczytać oczywiście, ale chciałoby się mieć dostęp do tych nowych książek, bo wbrew pozorom odkryto nowe rzeczy. O Beethovenie napisano bardzo dużo. Był legendą za życia, więc pisano i hagiografię, i paszkwile. Dobry biograf musi się w tym odnaleźć. Musi znaleźć własną drogę i własną ścieżkę. George R. Marek taką ścieżkę na pewno znajduje. Dlatego jego książkę polecam, pomimo, że można ją tylko ściągnąć z różnych portali w wersji PDF. I cóż, lektor musi nam przeczytać. Iwona lub inny automat. Żałuję bardzo, bo książce należałaby się dobra interpretacja dobrego lektora, a jeszcze bardziej, naprawdę, panowie wydawcy, przetłumaczcie kilka nowych książek o Beethovenie, bo warto, żeby Beethoven jako postać, nie tylko jako muzyk, jako człowiek zmagający się ze światem, który pędzi naprzód, w którym zmieniają się systemy polityczne, w którym padają najwięksi bohaterowie. Beethoven kochał się w Napoleonie, poświęcił mu jedną symfonię, kiedy Napoleon koronował się na cesarza, uważał, że zdradził wszystkie ideały młodości Beethovena i podarł dedykację. I później kongres wiedeński. I jeszcze maszyny parowe. Beethoven się interesował mechaniką. Zastanawiał się nad mechanicznym fortepianem. Patronował, można powiedzieć, wynalezieniu i skonstruowaniu metronomu. Ale ciągle uciekał. Czy my też uciekamy? To są pytania, które warto sobie postawić, a które na pewno stawiają dobrze napisane biografie Ludwika Beethovena w wielką rocznicę, w wielkim roku beethovenowskim. Brak nowych książek, więc sięgajmy po stare i czytajmy, a przede wszystkim słuchajmy. Ja zafascynowany tu nad morzem między imieninami, urodzinami pana Bogusia i dwoma sąsiadkami słucham czwartego koncertu fortepianowego. Dlaczego? Opowiem Państwu za jakiś czas, bo przygotowuję wspólnie z Akademią Muzyczną w Poznaniu fotoinstalację, tak chyba to trzeba nazwać. I już zadaję sobie pytanie, co zrobić, żeby coś, co jest oparte na pewno na kolażu, na fotografii, mogło być dostępne dla osób niedowidzących i niewidomych. Co zrobić, żeby fotografie, żeby kolaże przemawiały? Na pewno przemówi Beethoven, ale o tym bliżej i więcej, kiedy wystawa będzie tuż, tuż. Z nadmorza, zamknięty w łazience, pomiędzy imieninami pana Bogusia i dwoma sąsiadkami.
Polecał Paweł Kamza. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej radiapoznań.fm, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 7.45. Jarosław Pachczyński i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.